Magia kina.
Tomasz Żółtowski, dzień dobry. W Magii kina porozmawiamy dzisiaj o święcie filmu dokumentalnego, jakim niewątpliwie jest festiwal Millennium Dogs Against Gravity. A także spotkamy się z Korkiem Bojanowskim, reżyserem Utraty Równowagi, jednego z najlepszych debiutów w polskim kinie w ostatnich latach. Z Iwoną Dębską zaprosimy Państwa na benefis Pameli Anderson, czyli film The Last Showgirl. W studiu witam Krystynę Wejcher-Sitkiewicz, rzeczniczkę prasową gdyńskiej edycji Millennium Dogs Against Gravity. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć Tomku.
Cześć. Wczoraj rozpoczęła się w 7 polskich miastach kolejna edycja, 22 już, festiwalu. W Gdyni Millennium Dogs Against Gravity gości po raz 10, czyli możemy mówić o takim małym jubileuszu.
Małym, wielkim jubileuszu. Okazuje się, znaczy nie jesteśmy zaskoczeni, że Gdynia kocha kino dokumentalne i zadomowiliśmy się z festiwalem chyba już na kolejne lata.
Gdynia w ogóle kocha kino, tak zawsze się mówiło. Dlaczego nie dokument? Pewnie. Jakie filmy pokazano na otwarcie gdyńskiej imprezy?
Rozpoczęliśmy oczywiście już o poranku, ale tym takim punktem kulminacyjnym otwarcia był film o Putinie, znaczy o Putinie w takim drugim planie. Był to Pan Nikt kontra Putin, film opowiadający o Paszy, nauczycielu na Uralu, w małym miasteczku na Uralu, który to, jak się okazuje, pomimo zwykłego życia w szkole, gdzie pracuje jako nauczyciel, ale też kronikarz, nagle musi mierzyć się z drylem wojskowym i lojalnością pewnością całego miasteczka, czyli to jak wojna w Ukrainie wpływa na każdego człowieka w tej szerokości
geograficznej. No tak, definiuje i rzeczywistość, i nasze postawy wobec tej sytuacji.
Absolutnie.
To bardzo ciekawy tytuł i myślę, że film jest interesujący, ale takich jest wiele podczas Millennium Dogs Against Gravity. Czyli co przed nami? Ile w ogóle filmów zobaczymy w Gdyńskim Centrum Filmowym?
Zobaczymy blisko 90 tytułów, patrząc także na te bloki krótkich metraży. Oczywiście ten festiwal jest oknem na świat, do punktów, do których nie mamy zazwyczaj dostępu. Dokumentaliści, dokumentalistki robią dla nas naprawdę ogromną pracę, zaglądając w miejsca, o których raczej byśmy wzrok odwracali, poświęcają swoje życie często w jakichś niebezpiecznych warunkach, albo poruszają tematy, które zagrażają ich życiu bezpośrednio. Zobaczymy mnóstwo filmów, które dotyczą i szeroko rozumianej takiej etnografii, antropologii, ale też filmów, które mówią o społeczeństwie w kontekście internetu. Jeden z takich, wydaje mi się, współcześnie ciekawych tytułów jest Hakować Hejt, który opowiada o dziennikarce, aktywistce, która przenika sferę prawicowego internetu i robi to w sposób błyskotliwy, no ale to zagraża jej życiu. Zresztą mierzyła się z takim groźbami śmierci, gwałtu na co dzień. Musiała też zmieniać tożsamość, więc to jest taki naprawdę bardzo trudny, ale też bardzo ważny tytuł, do którego zachęcam, aby sięgnąć, bo będzie pokazywany w kontekście akademii, filmu dla młodzieży, ale też w kontekście spotkania, debaty po filmie, więc tutaj mamy takie dwie możliwości.
A powiedz mi, czy wśród festiwalowych tytułów jest jakiś taki wspólny mianownik, temat przewodni?
Tematów przewodnich jest kilka. Tutaj organizatorzy, dyrektorzy artystyczni podzielili to na swoiste sekcje. Mamy nauki polityczne, mamy fotografię, mamy te redakcje śledcze. Pewnie tutaj byłoby to Skakować Hejt, także mogłoby pod tę sekcję przynależeć. Jest sekcja poświęcona amerykańskim kontrastom, właśnie pokazania tej takiej nowojorskiej perspektywy spojrzenia na tym, czym są Stany, ale też te peryferia Stanów i to, z czym mierzą się zwykli Amerykanie na co dzień. Jest sekcja poświęcona silnym kobietom, które zmieniają świat, ale jest to także edycja poświęcona magii kina, spojrzeniu na...
O, to coś o mojej audycji.
O właśnie, więc nawet idealnie tak samo, ta sama nazwa, która... I ta sekcja jest o tyle ciekawa, że tu nie spotkamy się tylko z kinem oczywiście dokumentalnym, ale także jest film poświęcony animacji, polskiej animacji, Zapaleńcy, czyli historia 100 lat polskiej animacji, gdzie... No, tak,
no to wspaniała
od zarania,
zresztą historia.
Oczywiście, od zarania do dziś możemy zobaczyć tę panoramę polskiej animacji. Oraz ostatnią z tych sekcji jest sekcja poświęcona stricte polskiemu filmu dokumentalnemu.
Kilka tytułów już wymieniłaś, interesujących, ale w Gdyni w ogóle nie zabraknie wybitnych, można powiedzieć, filmów dokumentalnych.
Absolutnie, będą pokazywane w ramach konkursu o nagrodę prezydent miasta Gdyni. To 12 tytułów, które walczą również w konkursie główny o nagrodę Banku Millennium w Warszawie. I jest to bardzo mocna 12 i jest wśród niej mój ulubiony tytuł, czyli film Jinta, który opowiada o pierwszych narodach w Kanadzie, o ludach, które walczą właśnie z tym mainstreamem, z tą polityką wielką, którą narzucają im korporacje, które narzucają im władze krajowe. I ci zwykli ludzie, mając jako swoje narzędzia bębenek, mając swój głos jako narzędzie, próbują wygrać politykę największego nurtu. Więc to jest bardzo wzruszający, bardzo też męczący film, bo ciągły znój, ciągła walka tych bardzo silnych także kobiet o swoją ziemię, bo tytułowe Jinta to jest ziemia i tu jeszcze tylko tak nadmienię, że dla nich ziemia to nie jest tylko to, gdzie oni mieszkają, tylko to jest część ich samych. I tak pięknie właśnie można zacytować, że my nie przynależymy do tej ziemi, my nią jesteśmy. Więc to są wspaniałe kadry, piękne zresztą, ale ten film jest bardzo wymagający.
Powiedziałaś o 12. Czy tam są też polskie tytuły?
Tak, jest film Macieja Drygasa, Pociągi.
No to weteran filmu dokumentalnego.
Tak, ale on tutaj bardzo nietypowej wydaje mi się dla niego formule, ponieważ zrealizował film w pełni oparty o materiały archiwalne ukazujące historię pociągów. Taki bardzo eseistyczny, to jest taki dokument eseistyczny, taki osobny jak gatunek kina dokumentalnego, gdzie nie ma żadnej narracji oprócz tej, która płynie po ekranie, nie ma żadnego narratora, więc wydaje mi się, że jest to ciekawy przykład, który warto też planując te 10 dni, znaczy już teraz 9 dni, zaznaczyć w swoim kalendarzu.
Wspomniałaś o tym najważniejszym konkursie, w którym mamy 12 tytułów, ale będzie tych konkursów więcej.
Tak. Co roku są, znaczy co roku, ostatnie lata mamy 3 konkursy. Jeden z, już opowiedziałam, dwa pozostałe są partnerów lokalnych. Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku, który wręcza nagrodę Etnomatograf dla najlepszego filmu o tematyce etnograficznej i antropologicznej oraz Europejskie Centrum Solidarności. Drugi partner gdyńskiej edycji wybiera laureata lub laureatkę All About Freedom Festival za najlepszy film, który pomaga zrozumieć szeroko rozumianą solidarność.
A kto będzie oceniał te filmy?
W konkursie o nagrodę prezydent miasta Gdyni mamy jury gdyńskie, Michał Miegoń, Filip Ignatowicz oraz Ewa Stusińska.
Filip Ignatowicz to chyba absolwent Gdyńskiej Szkoły Filmowej, dobrze pamiętam?
Bardzo możliwe.
Festiwal to nie tylko projekcje, ale oczywiście spotkania z twórcami.
Absolutnie.
Kto przyjedzie do Gdyni?
Mamy długą listę twórców, twórczyń, gościń i gości, ekspertów, ekspertek. Spotkań blisko 33 różnego typu, bo są i warsztaty, i właśnie spotkania, i debaty. Odwiedzą nas twórcy także z zagranicy. Będzie Christian Frey, reżyser, który jest znany gdyńskim widzom z poprzednich edycji, pewnie przede wszystkim przez filmy, może mniej przez spotkania. Widzieliśmy jego fotografa wojennego, widzieliśmy wcześniej Genesis 2.0, a teraz możemy zobaczyć najnowszą produkcję, taki popandemiczny film, który przede wszystkim mierzy się z tym, jak fake newsy, ale też jak różne teorie paranaukowe, znaczy nawet nie paranaukowe, tylko antynaukowe, wpływają na trzeźwy osąd internautów. Będzie także reżyserka Alisa Kowalenko, która na co dzień walczy na froncie, ale ma synka i z nim codziennie łączy się online, by utrzymać ten kontakt i do Gdyni oni przyjadą właśnie oboje, i Alisa, i jej synek. Spotkamy się także z Rafałem Listopadem, to w kontekście filmu Macieja Drygasa, tak, Pociągi. Będzie Jaśmina Wójcik, no całe naprawdę mnóstwo spotkań, mnóstwo rozmów, także po filmach się tak, aby porozmawiać z twórcami albo właśnie z ekspertami na tematy bieżące, palące. Porozmawiamy na przykład o ojcu, o nowym ojcostwie, o tym, jak wiele mamy schematów, z którymi ojcowie muszą dziś się mierzyć, i tutaj nam pomogą psychoterapeuci, którzy właśnie w ramach filmoterapii porozmawiają o tytule, który dotyczy ojcostwa.
Będzie też film o zespole Kury.
Będzie i będzie spotkanie z twórcami. To taka bardzo gdańska,
z gdańsko-gdyńska.
Tak, gdańsko-gdyńska premiera, gdzie właśnie porozmawiamy o tym, o kurach, o ich płycie Polowirus. I przyjedzie oczywiście reżyser Konrad Kulczyński, Jakub Knera, będzie Tymon Tymański wspomniany oraz Piotr Pawlak. Będziemy rozmawiali o najgłupszej płycie świata.
Powiedziałaś, że będzie wiele spotkań, projekcji, ale będą też warsztaty Tak. I wystawy, prawda?
Wystawa jedna, ona już wczoraj miała otwarcie. Ania Rezulak, nasza bohaterka drugiego planu, która zawsze zostawia nam po festiwalu wspaniałe zdjęcia. Przejrzeliśmy dzięki tej wystawie 10 lat, 10 edycji, które odbyły się w Gdyni. I bardzo Państwu polecam zajrzeć do galerii GCF-u, aby te zdjęcia może siebie nawet odnaleźć na nich, na tych zdjęciach. Więc bardzo polecam. Oczywiście warsztaty te proekologiczne, które na przykład dotyczą szycia toreb recyklingowych, materiałów, ale także to dla osób dorosłych. Winne warsztaty, jak smakować, jak rozumieć smaki wina. Bardzo polecam, ale podkreślam, dla osób pełnoletnich. Mamy także warsztaty fotografii, robienia filmów animowanych. Znowu tutaj zostawiam Państwu wybór, bo mamy dość ciekawą, szeroką.
Dużo propozycji.
Dużo propozycji.
Około filmowych, nazwijmy.
Około filmowych, około tytułowych, tak jest.
Do kiedy potrwa festiwal?
Festiwal potrwa do niedzieli, do 18 maja. Tym samym zamykamy 10. edycję w Gdyni, 22.
Wszystko oczywiście w Gdyńskim Centrum Filmowym.
Wszystko w Gdyńskim Centrum Filmowym.
W jakich salach?
We wszystkich trzech salach. W Koplanie, w Morskim Oku oraz Warszawa.
Ogromna dawka znakomitego kina dokumentalnego. Czy filmy będzie można także obejrzeć online, jeżeli ktoś nie może przyjść z różnych powodów do kina?
Tak. To jest jeden z tych dobrych plusów dodatnich po pandemicznej edycji Millennium Docs Against Gravity, że zostały z nami projekcje online. One oczywiście odbywają się dopiero po tym, jak skończą się te w kinach, w 7 miastach, o których już wspomniałeś na początku. Najbardziej zachęcamy do udziału oczywiście i bycia razem, bo oglądanie filmów razem to jest zupełnie inna jakość, zwłaszcza kiedy jeszcze możemy posłuchać osób, które jakiś kontekst nam dodadzą w ramach spotkań.
Ale... No i duży ekran.
I duży ekran, chyba że macie Państwo w domach taki ekran. Ale przede wszystkim zapraszamy do sal, choć zostawiamy tę możliwość obejrzenia tych filmów już po odbytych edycjach.
Cóż, zapraszamy miłośników dobrego i bardzo dobrego kina dokumentalnego do Gdyńskiego Centrum Filmowego na festiwal Millennium Docs Against Gravity.
Tak jest, zapraszamy, do zobaczenia.
Dziękuję Ci za rozmowę.
Dziękuję ślicznie.
W Magii Kina gościła Krystyna Wejher-Sitkiewicz, rzeczniczka prasowa gdyńskiej edycji festiwalu. A po przerwie zapraszam na spotkanie z reżyserem filmowym Korkiem Bojanowskim, twórcą filmu Utrata równowagi.
Magia kina. Magia kina.
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w studiu witam Korka Bojanowskiego, reżysera filmowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak to się robi, czyli filmowe profesje.
Jesteś laureatem Złotego Klakiera, którego otrzymałeś na ubiegłorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. To wyróżnienie przyznawane przez Radio Gdańsk dla najdłużej oklaskiwanego filmu. Można powiedzieć, że zapoczątkowało prawdziwy deszcz nagrod, który spłynął na twój film Utrata równowagi. Nie tylko na gdyńskiej imprezie.
Tak, rzeczywiście to był pierwsza nagroda, którą ten film dostał i super wyróżnienie, bo jest to nagroda właśnie przyznawana przez Radio Gdańsk na podstawie właśnie długości oklasków, więc jest to nagroda, która jest przyznawana za docenienie przez widzów filmu. Udało się też dostać nagrodę Don Quixota. Jest to nagroda dyskusyjnych klubów filmowych, więc też dla mnie taka ważna nagroda, bo sam prowadzę kino i też w takich klubach się gdzieś wychowałem i dużo uczestniczyłem w dyskusjach filmowych i je uwielbiam. Wyróżnienia aktorskie i za debiut właśnie w Gdyni. I potem rzeczywiście, mimo to, że premiera jest dosyć późno po festiwalu w Gdyni filmu, to udało się też w międzyczasie dostać dwie nagrody. Jedna to była za debiut Morgensterna.
Bardzo taka prestiżowa nagroda.
Tak, prestiżowa i też w ogóle patronuje jej super twórca właśnie Janusz Kuba Morgenstern, którego ja osobiście bardzo lubię za to, że w tak różnych gatunków filmowych zawsze te kino jego zaskakuje, jest bardzo różnorodne. I nagroda ministra kultury i dziedzictwa narodowego właśnie w kategorii film za 2024 rok. No to też było jakimś wielkim zaskoczeniem i ogromnym wyróżnieniem.
Jak powiedziałeś, wszystkie te nagrody otrzymałeś jeszcze przed premierą kinową Utraty Równowagi, bo film dopiero od wczoraj gości na ekranach kin.
Tak, weszliśmy wczoraj do kin 9 maja i rzeczywiście jakoś ten tur festiwalowo-nagrodowy się zaczął dosyć wcześnie, co też może budziło pewnego rodzaju oczekiwania, aż ten film wyjdzie, na pewno w środowisku filmowym i ludzi związanych z branżą, ale mam nadzieję, że też może trochę szerzej, że ludzie się po prostu gdzieś tam obiło się im o uszy i może gdzieś na ten film czekali.
Oby. Wcześniej jednak mieliście pokazy przedpremierowe w różnych miastach. Gdzie to było?
Tak, wymyśliliśmy sobie taką trasę przedpremierową. Wynikało to też trochę z tego, że w Gdyni na festiwalu udało nam się stworzyć jakąś taką fajną atmosferę wokół filmu, ale która wynikała z energii ekipy i aktorów, którzy bardzo w ten film się zaangażowali i czują, że jest to też dla nich bardzo ważny projekt w dalszym
ciągu. Silna, pozytywna emocja.
Tak, że po prostu chcieliśmy coś wspólnie zrobić i teraz wspólnie chcemy to pokazywać. I właśnie odwiedziliśmy wiele miast w Polsce, gdzie często w spotkaniach uczestniczyła naprawdę duża reprezentacja ekipy i aktorów. I była to, zaczynając od Warszawy, potem Łódź, Kraków, Gdańsk, Katowice, Wrocław, Poznań, Szczecin, Gdynia, Lublin, no i wiele, wiele innych
to
jeszcze przed nami.
To kawał Polski zjeździliście.
Tak, tak, bardzo dużo miast odwiedziliśmy. No, był bardzo taki pozytywny odbiór, co nas oczywiście cieszy. Bardzo różne pytania też z publiki, co też wskazuje na to, że ten film bardzo różne jakby tropy puszcza i w różnych kierunkach gdzieś tam po prostu tych prowokuje do różnych pytań i różnych rozmyślań.
No właśnie, bo mieliście okazję spotkać się z taką publicznością, no różną, jak powiedziałeś. Wiadomo, że festiwalowa widownia jest dość specyficzna, czyli te doświadczenia z Gdyni były pewnie inne, a to spotkanie z widzami takimi, którzy po prostu kupują bilet, chodzą do kina, też było inne.
Tak, na pewno w Gdyni właśnie to, co gdzieś tam mocno było dostrzeżone w filmie, to ta jego taka młodzieńcza energia, że dużo osób mówiło, że ten film czuć z niego płynącą energię i że to było gdzieś dostrzeżone. I dużo jakichś takich bardzo miłych komentarzy, że jest to bardzo gdzieś tam świeży, ale dojrzały film. To jest coś takiego, co ja zapamiętałem po Gdyni właśnie z takich relacji, czy z recenzji, czy z jakichś postów na Facebooku, czy po prostu jak ktoś mi gdzieś tam złapałem się z kimś na ulicy i właśnie mówił o swoich wrażeniach. To, co wyszło z tych projekcji już regularnych właśnie, tak jak pan wspomniał, biletowanych, to, że na pewno zupełnie inaczej odbierają ten film osoby, powiedzmy, z pokolenia moich rodziców i osoby z mojego pokolenia i młodsze. Że to było coś takiego, co na sali często osoby z pokolenia moich rodziców były zaskoczone, że w ogóle tak te studia mogą wyglądać i że ten świat tej młodzieży, że w ogóle, że oni w coś takiego uczestniczą, że to wymaga tylu poświęceń, uznali, że ten świat jest jednak dosyć bezwzględny i brutalny, nawet w relacjach między tymi ludźmi, a młodsze osoby, młodsze też ode mnie, jakoś podpisują, że to jest jakiś głos i to też jest super, bo mówią, że też tak się czują, że też takie mieli doświadczenia, niekoniecznie osoby związane z aktorstwem, ale też ktoś mi powiedział, że w szkole muzycznej, ktoś na zajęciach sportowych. A taki szerszy obraz tego, co właśnie, jakichś takich wrażeń i tego, co do nas przychodziło, to jako twórców, to, że ten temat, mimo że jest tak hermetyczny i opowiada o szkole aktorskiej, to oddziałuje na osoby, które pracują w bardzo różnych branżach i te osoby się utożsamiają z tym filmem, mimo to, że pracują w szpitalach, w korporacjach, czy w zupełnie innych dziedzinach.
Czyli jest to uniwersalne, po prostu.
No z tego, co mówią widzowie, to chyba trafia.
W tym swoim debiucie filmowym dotykasz bardzo ważnej kwestii, o której już zacząłeś mówić, przemocowości w sztuce, ale jak się okazuje, nie tylko ona jest tam. W Utracie Równowagi takim czarnym charakterem jest reżyser przygotowujący spektakl dyplomowy ze studentami Akademii Teatralnej. Czy troszeczkę zainspirowała cię ta dyskusja w Polsce, która się toczyła w ostatnich latach, dotycząca przekraczania właśnie granic przez na przykład wykładowców szkół teatralnych w czasie zajęć ze studentami? Bo o tym się sporo mówiło jednak.
Tak, tak, tak. Ja trochę wcześniej zacząłem pracować nad tym pomysłem, ale w te doniesienia, w których bardzo często były osoby, które znamy z filmów, w sensie były to bardzo często też takie wyznania dały właśnie osoby, które kojarzymy po prostu z filmów, które uwielbiamy, z desek teatrów, a oprócz tego też dużo moich znajomych, którzy są aktorami. I to oczywiście, to jak oni byli traktowani, w jakie sytuacje wpędzani, bardzo wpłynęło na ten film. Wydaje mi się, że przeczytałem wszystkie z możliwych właśnie tych relacji, tego co się działo na zajęciach. Też książkę przeczytałem, dużo też uczestniczyłem w takich różnych panelach dyskusyjnych o tym, w jaką stronę ta przemiana, która wtedy się rozpoczęła, ma iść. I te doniesienia były dużo bardziej przerażające, niż ja to przedstawiłem w filmie, ponieważ bardzo często jednak dochodziło do przemocy fizycznej, do rękoczynów, do przemocy psychicznej i słownej, ale takiej, która obnażała i jakoś taki w taki brutalny sposób obdzierała z jakiejś i godności, i z wrażliwości. Ja bardziej chciałem się skupić na manipulacji.
Właśnie, bo twój film jest nie tylko o przemocowości, ale i o manipulacji. I zarówno w sztuce, ale też w ogóle opowiada o manipulowaniu ludźmi po prostu.
To było to, co mnie najbardziej zainteresowało i wydało mi się ciekawe z tego powodu, że najcięższe do zidentyfikowania, że jeżeli byśmy widzieli kogoś, kto uderza drugą osobę, to łatwo nam to nazwać przemocą, szczególnie w momencie, kiedy ta druga osoba nie jest na to gotowa, nie została o tym poinformowana. Ale jeżeli już dochodzi do manipulacji i do przestawiania priorytetów, do wchodzenia w grupę, do podważania relacji w grupie, to my się w tym gubimy, bo jesteśmy bardzo podatni na to, bo tutaj, tak jak właśnie rozmawiamy, no to jest osobą, która manipuluje, jest reżyser, który dla takich studentów jest autorytetem i oni chcą się poddać temu autorytetowi, bo po to poszli do tej szkoły, po to, całe życie o to walczyli, żeby się dostać do tej szkoły, żeby się właśnie takiemu autorytetowi poddać i wejść z pełnym zaufaniem. Dlatego też są dużo bardziej na to podatni. I to było coś, na czym mi zależało, żeby uzyskać, żeby pokazać, że ta manipulacja, że jest najcięższa do zweryfikowania, najbardziej się w niej gubimy, a jest równie niebezpieczna, co przemoc fizyczna czy słowna.
Twoja droga do pełnometrażowego debiutu nie była typowa. O ile wiem, nie ukończyłeś żadnej z naszych szkół filmowych, ale studiowałeś reżyserię.
Tak, ja tak jak większość, myślę, osób związanych z filmem, gdzieś o tym marzyłem od bardzo dawna i wyjechałem rzeczywiście na studia po maturze do Paryża, gdzie zrobiłem licencjat i później wróciłem do Polski jako jeszcze stosunkowo młody chłopak, bo miałem chyba 21 czy 22 lata. No więc ciężko w wieku 22 lat właśnie tylko po szkole mówić o sobie, że jest się reżyserem. I zacząłem robić wszystko po prostu po to, że wszystko, co robiłem w życiu, to dążyło do tego, żeby robić filmy. I nie zamykałem się tylko na to, że muszę reżyserować, nie zamykałem się na to, że ktoś mi, nie wiem, za mnie wyprodukuje. Ja zacząłem pisać scenariusze, zacząłem sam produkować, więc też jakby to poznałem, czyli poznałem te procesy, które jakby są naokoło reżyserii, a wydaje mi się niezbędne, żeby zrozumieć, jak taka produkcja przebiega i dużo łatwiej wydaje mi się zreżyserować mi ze świadomością na przykład tego, że już film fabularny wcześniej wyprodukowałem, czy napisałem jakieś formy, czy seriale, czy właśnie brałem udział w pisaniu filmów fabularnych. Więc trochę miałem takie poczucie teraz, jak to widzę nawet z perspektywy czasu, że zebrałem takie naokoło doświadczenie właśnie to produkcyjne, scenariuszowe, żeby z taką większą może świadomością zadebiutować reżysersko.
I to cię przygotowało, jak się okazuje, na bardzo dojrzały debiut. Bo właśnie takie są opinie.
Tak, to mnie przygotowało na pewno, żeby to ogarnąć i też, żeby w takim budżecie się zmieścić.
A jaki był budżet?
Budżet był 1 000 000 złotych, więc to jest taka 1/6.
No to niewielki.
Tak, to było z programu mikrobudżetowego, co też dużo osób właśnie mówi, że tego nie widać, że to jest aż tak kameralne kino. Ale tak, no to mnie na pewno przygotowało. Te doświadczenia mnie bardzo przygotowały i jeżeli chodzi o podejście, myślę, do tego tematu i też, żeby tą produkcję, to wszystko tak potrafić spiąć w taką całość i to zamknąć.
Poza tym, że jesteś scenarzystą, reżyserem, producentem, masz też opinię kinomana i filmoznawcy.
Tak, filmoznawstwo to jest w ogóle coś, co najbardziej lubię. Kocham historię filmu. Już od dawna się jakby tym interesuję. Byłem na filmoznawstwie na Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, więc też kończyłem tam studia podyplomowe. I rzeczywiście Amondo Film, z którego jestem członkiem i mamy właśnie spółkę Amondo, prowadzi najmniejsze kino w Warszawie.
No właśnie.
Kino Amondo to
na
są...
Na ile osób?
Jedna sala na 30, jedna na 20, więc to są naprawdę bardzo kameralne przestrzenie, ale jedno z takich bardziej urokliwych kin, mam poczucie, w tym momencie na mapie Warszawy. Mimo to, że ja jestem wierny Amondo, ale lubię różne kina odwiedzać, to uważam, że jest to jedno z bardziej urokliwych miejsc. Jest to właśnie kino, które zostało stworzone z pasji. Głównym takim inicjatorem jest Paweł Tarasiewicz, też filmowiec, więc my obaj jako filmowcy, czynnie działający, trochę na różnych polach, ale to kino właśnie prowadzimy, żeby dawać ludziom możliwość właśnie takiego porozmawiania o filmach, w takiej kameralnej, fajnej atmosferze obejrzenia filmów, zobaczenia też czegoś nieoczywistego. No i tak, i to tak działa już na mapie Warszawy od 10 lat.
Wielu reżyserów mówi, że realizują takie filmy, jakie sami chcieliby oglądać. Czy tak jest również w twoim wypadku?
Ja na pewno robiłem ten film, że jedyne co wiedziałem, że mogę się dać w 100%, to nie jest warsztat, bo jakby nie miałem takiego poczucia, że mam tą rękę wyrobioną, bo to był mój debiut, ale że muszę być szczery wobec siebie, robiąc ten film. Że nie mogę próbować być ani wyrachowany, ani gdzieś na skróty iść na zasadzie, że nie mogę używać tego tematu, który jest, jak wiemy, bardzo takim delikatnym tematem i też tematem, który jednak jest w przestrzeni publicznej gdzieś tam dyskutowany. I nigdy nie chciałem go używać, więc to, co mi najbardziej przyświecało, to to, żeby zrobić coś bardzo zgodnego z sobą i żeby gdzieś być z tym szczerym, bo to wiedziałem, że to jest coś, co mogę zrobić w 100%.
I co się przebija na ekran właśnie.
I co później się właśnie przebija na ekran, dokładnie. I ja takie filmy doceniam też jako widz po prostu. Filmy, które biją jakąś taką szczerością twórczą i nie oszukują. Jestem przewrażliwiony na filmach, które oszukują. Nie lubię takich filmów wyrachowanych, nie lubię filmów, które próbują właśnie używać albo tematu, albo formy filmowej. Więc to było coś, co mi gdzieś przyświecało. Ale myślę, że to w naturalny sposób oczywiście przełożyło się na to, że jest to film, który gdzieś ja zrobiłem najlepiej jak umiem i przez to próbował być taki, żebym ja był jak najbardziej nim pochłonięty i żeby gdzieś tam, żeby mi się jak najbardziej podobał. Ale to nie myślałem, nie założyłem, że musi mi się podobać, tylko bardziej zrobiłem go tak, jak umiem najlepiej. I,
z głębi serca.
I wydaje mi się, że to trochę spowodowało, że jest to film, który, jeżeli chodzi o pewne elementy, na pewno właśnie jest takim filmem,
tak,
który ja też
jest filmem
oglądać.
Uczciwym i takim właśnie szczerym. To prawda. Korku drogi, po tak udanym debiucie poprzeczka jest zawieszona dość wysoko. A zatem co dalej? Wypadałoby pójść za ciosem.
No na pewno to jest moje największe marzenie oczywiście. Jakby i chyba największe, jakaś taka nagroda, wracając z nagród, jest to, że chyba będzie mi łatwiej zrobić ten kolejny film, że jakieś takie zaufanie udało się zbudować po prostu tym pierwszym filmem. Więc moim marzeniem jest to, żeby oczywiście zrobić kolejny film. Mam już pomysł i teraz właśnie zaczynam walkę, żeby go zrealizować, więc mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości się uda.
No czy coś możesz zdradzić, jeśli chodzi o scenariusz?
Chyba nie dużo, bo nie lubię tak za bardzo zdradzać, ale będzie to kontynuacja, jeżeli chodzi o kolejny etap wchodzenia w dorosłość z perspektywy bohatera, w tym razem męskiego, z bardzo mocnym w tle Warszawą, bo jestem warszawiakiem i bardzo chciałbym, jakby Warszawa jest miastem, które mnie strasznie inspiruje, i chciałbym, żeby była jednym z bohaterów tego filmu.
No to trzymam kciuki. Dziękuję ci za spotkanie i trzymam też kciuki za dobrą frekwencję w kinach na twoim filmie.
Bardzo, bardzo dziękuję i oczywiście właśnie też zapraszam do kin.
Gościem Magii Kina był Korek Bojanowski, reżyser filmowy, twórca filmu Utrata Równowagi.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Co jest grane? Filmowe nowości.
Na zakończenie, jak zawsze, zaproszenie do kina, tym razem na amerykański film The Last Showgirl, który wyreżyserowała Gia Coppola, wnuczka Francisa Forda Coppoli. Obraz ten przenosi nas do Las Vegas, centrum światowego kiczu i blichtru, które lśni w nocy, a w dzień razi bezguściem. Film Coppoli opowiada o przemijaniu, które szczególnie boleśnie dotyka kobiety pracujące w showbiznesie. Równie mocno pokazany jest w tym obrazie kult młodości i seksapilu, jak i problem ageizmu, dotykający m.in. główną bohaterkę, tancerkę rewiową Shelley. Zagrała ją Pamela Anderson i jest to chyba jej najlepsza rola w karierze. Ten film jest także o niej, niegdyś wziętej modelce i gwieździe serialu Słoneczny Patrol, celebrytce, seksbombie, której atrakcyjna fizyczność górowała nad umiejętnościami aktorskimi. W The Last Showgirl Pamela Anderson zaskakuje. Tworzy interesującą, złożoną i nieoczywistą kreację. Pokazuje, że naprawdę ma talent aktorski. Obraz Coppoli wydobywa ją, można powiedzieć, po latach z filmowego niebytu. Film obejrzała także Iwona Dębska. Witam cię.
Dzień dobry, witam.
Iwona, czy zgodzisz się, że głównym atutem tego filmu są właśnie aktorskie kreacje? Bo poza Pamelą Anderson świetni są również Jamie Lee Curtis jako była tancerka Annette i Dave Bautista jako Eddie, pilnujący porządku na rewiowej scenie.
Tak, i te trzy postaci tworzą ten dość skromny, powiedziałabym, film, ale film znakomity. Jest tam zresztą taka scena, w której Jamie Lee Curtis śpiewa i próbuje jeszcze odzyskać dawny blask. Ona jest porażająca dla mnie, bo pokazuje, jak bohaterka tego filmu walczy i z ageizmem, i z też ze starzejącym się ciałem, ale że jeszcze ciągle jest w niej ta siła, ten blask i nie można jej dyskwalifikować, a świat jest brutalny, po prostu. Ten film mi trochę też przypomniał, czy nasunął skojarzenie z Substancją, który jest zupełnie innym filmem, zupełnie inaczej zrealizowanym, ale problem ciągle pozostaje ten sam. Natomiast jeżeli chodzi o Pamelę Anderson, ja już wcześniej obejrzałam sobie taki serial dokumentalny w streamingu i trochę tą aktorkę odczarowałam, bo ja kompletnie o niej nie myślałam. No, atut wiadomo, seksapil, bomba, no czym ona może grać, czym ona może mi zaimponować. Tymczasem aktorka dojrzała i dojrzała emocjonalnie i dojrzała też aktorsko i zmieniła zupełnie swoje amplua, bo słuchałam sobie i pooglądałam parę jej wywiadów. Wyobraź sobie, że ona na przykład przychodzi teraz bardzo często zupełnie sauté. Nie maluje się, nie robi jakiegoś makijażu. Właśnie w proteście przeciwko tej instrumentalizacji i seksualizacji i ageizmowi kobiet.
I to tak? Widać w tym filmie.
Widać absolutnie w tym filmie.
Bo Pamela Anderson jest tutaj bez pudru, bez szminki. I osiąga na ekranie prawdę.
Osiąga prawdę. Jej postać, tak jak mówisz, jest złożona, skomplikowana. Czasami wychodzi z niej taka mała dziewczynka. Wychodzi z niej też gwiazda. Wychodzi z niej kobieta, która ma swoje marzenia, która ma uczucie. No i kobieta, która jest matką. I reżyserka zadaje sobie pytanie, czy będąc w show biznesie, czy będąc na scenie, możesz poświęcić się tyle samo czasu rodzinie, własnym dzieciom? Co jest ważniejsze? Czy w ogóle można w ten sposób wartościować?
Tak, The Last Showgirl to jest film o życiowych rozbitkach, którzy no, nie mają przyszłości, ale mimo wielu upokorzeń nie żałują tego, co było. I tak jest z bohaterką, którą gra Pamela Anderson, ale jest to troszeczkę kontrowersyjne, bo to, co powiedziałaś, te relacje z córką, one są złe. Właściwie żadne. Ona nie ma praktycznie kontaktu z nią. Córka ma do niej wiele żalu, słusznego, ponieważ była zaniedbywana przez lata przez swoją matkę, która poświęciła się swojej pracy.
Też rozpaczliwie.
Czyli show biznesowi.
Tak, pragnie miłości. Myślę, że ta miłość między matką a córką tam jest. Tylko, że refleksja matki przychodzi zdecydowanie za późno i też pytanie, czy to się uda jakoś naprawić. Czy dorosła już córka zrozumie motywację własnej mamy? Bo znowu nie wiemy, czy opiekując się i zaniedbując i na przykład zabierając ją w nocy na przedstawienie, tej córce byłoby lepiej. Tam jest szereg pytań. Przynajmniej mnie takie wątpliwości oczywiście przyszły do głowy. I to jest też świetne w tym filmie. Film jest skromnym, powiedzmy. To nie jest jakieś arcydzieło. Scenariusz jest no właśnie bardzo prosty.
Tak, i ma pewne słabości. No muszę jakąś łyżkę dziegciu tutaj.
Ja się z tobą zgodzę. Natomiast aktorzy nam wynagradzają.
Wiesz, z dramaturgicznego punktu widzenia, jak powiedzieliśmy, to nie jest arcydzieło. Sporo jest tu takich dość oczywistych jednak prawd. Momentami ociera się to o banał, nawet bym powiedział. Ale ma jednak ten pewien urok przemijania, który zresztą podkreślają świetne aktorskie kreacje.
I też świetne zdjęcia. Są takie zdjęcia jakby troszkę pocztówkowe, w zwolnionym tempie, kiedy możemy się przyjrzeć aktorkom. Bardziej to jest kwestia tego, co się dzieje w ich głowie może. I taka ciekawostka, że kiedy menadżerka Pameli Anderson dostała propozycję, została zapytana, czy Pamela by nie zagrała tej roli, ona ją natychmiast odrzuciła. Potem to jakoś przez syna dotarło do Pameli. Pamela zwolniła menadżerkę i powiedziała, wchodzę w tę rolę, oczywiście.
Całe szczęście.
Całe szczęście, bo myślę,
cały czas uważam, że to jej najlepsza rola w karierze.
Tak, tak. I ja też mam nadzieję, że to pociągnie za sobą kolejne role.
Podobno ma kolejne propozycje. Także ten film chyba był ważny dla niej w takim momencie, że to nastąpiło, kiedy no, ona też już jest no, dojrzałą kobietą, nazwijmy
to. Pod 60. No, tak. Nie ma co ukrywać. Ona zresztą sama tego nie ukrywa. Jest tak, też autorką książki kucharskiej, nie wiem, czy wiesz.
Tego nie wiedziałem, ale tam rzeczywiście padają te lata 36, 42, ale też 57 i to jest chyba najbliższe prawdy. Wiesz, oglądając film G. Coppoli miałem skojarzenia również z Substancją, tak jak ty, no ale tamten kult młodości i piękna przybiera absurdalne rozmiary. Tutaj to jest inaczej poprowadzone, ale też był film Paula Verhoevena, Showgirls, podobny tytuł. On był bardzo brutalny, on pokazywał brutalne realia świata show biznesu. Znacznie mocniej niż ten obraz, ale widzę tam pewne podobieństwa.
Ja się bardzo cieszę, że mówi się o tym, że aktorki mają odwagę grać właśnie sotę, tak jak zagrała Pamela Anderson. No, piękna kobieta dla mnie. Naprawdę byłam pod wrażeniem. Dlatego potem sobie obejrzałam te wywiady. Na przykład przychodzi ubrana w skromnej białej koszuli, w ekry spódnicy, bez makijażu. Jest dowcipna, jest inteligentna. Nowe oblicze dla mnie. I to jest też może taka rozmowa o stereotypach, że coś mamy w głowie, tego się trzymamy.
To prawda.
A to czasami warto
i
jednak
tak odkrywamy nową Pamelę Anderson, która jest po prostu dobrą aktorką,
dobrą
jak się okazuje.
Dobrą aktorką, tak. I to miłe zaskoczenie.
I dla Pameli Anderson warto wybrać się na film The Last Showgirl.
Polecamy.
Polecamy. Dziękuję ci, Iwona, bardzo.
Ja również.
W Magii Kina to już wszystko. Tomasz Żółtowski. Kłaniam się nisko. Audycję zrealizowała Julia Baranowska. Do usłyszenia za tydzień.
Magia Kina.